Kultura a fizyka, efekt motyla.
Zawsze jest pytanie o to, jaka jest rola dzieła. Czy ono ma kogoś poruszyć? Czy po prostu ćwiczeniem autora bądź autorki?
Na pewno daje efekt.
Ale jaki? To jest troszeczkę tak jak stare pytanie, po co się czyta książki. Można to samo pytanie powiedzieć, po co maluje się obrazy, po co się rzeźbi, po co szuka się wyrafinowanych coraz bardziej form wyrazu, a po drugie, właśnie każdy artysta chciałby mieć jeszcze widownię oprócz siebie. Więc musi myśleć o tym, że być może będzie adresat. Żaden artysta współczesny nie przyjmuje takiej pozy, że to jest tylko dla mnie i mało mnie obchodzi świat.
Zdarzają się, ale są w mniejszości.
No, ale wtedy z reguły zostają na marginesie, jako zapoznani, nieszczęśliwi na swój sposób, a przynajmniej nawet jeżeli tego nie wyrażają, to otoczenie takich postrzega.
Kategoria błędu i tego, czy błąd może być celowy.
Chlebem powszednim fizyka, eksperymentatora. Jestem teoretykiem, więc to jest jakby inna gałąź fizyki. Ale chlebem powszednim eksperymentatora jest analiza błędu pomiaru. To jest takie podstawowe pojęcie, które wszędzie funkcjonuje. Nie ma pomiaru, wszystko jedno, co sobie wymyślimy, bezbłędnego. Ja tak naprawdę podałem taką ilustrację natury kartograficznej. Jak moglibyśmy zmierzyć linię brzegową Anglii i Szkocji, znaczy Zjednoczonego Królestwa? My się chwalimy w Polsce, że mamy 500 kilkanaście kilometrów linii brzegowej Bałtyku. No ale akurat Anglia i Szkocja mają mocno rozczłonkowaną, rozbudowaną linię brzegową. No i powstaje pytanie teraz, jak to zmierzyć. Podam trzy przykłady. Gdy użyjemy miarki 200-kilometrowej, 50-kilometrowej, 10-kilometrowej, a potem zasugerowałem, by ambitny kartograf użył miarki metrowej i sobie powędrował plażami i skalnymi klifami Wielkiej Brytanii, by zmierzyć wybrzeże. To jest przykład tego, że tak naprawdę nie da się niczego zmierzyć bezbłędnie. Wszystko zależy od tego, jakiej używamy skali. Tutaj używam słowa skala kilometrowa, 100, 50, 20 czy metr. I zależnie od tej skali otrzymam zupełnie inny wynik. To nie znaczy, że którykolwiek z nich jest bezbłędny. Odpowiedź jest prosta. W tej skali otrzymujemy taki wynik. On tylko przybliża rzeczywistość. A więc wbudowany w sam wynik pomiaru jest błąd. Błąd, z którym to mierzę.
Błąd jest zatem wliczony w naszą działalność i także w działalność artystyczną?
Czy w działalności artystycznej to jest zawsze znak zapytania? Ja użyłem takiego sformułowania, którego użyła pani Magdalena Żołędzia, więc autorka wystawy pod piękną nazwą 01, która kojarzy się oczywiście z kodami zero-jedynkowymi. W jej postępowaniu był proces obróbki zdjęć istotny, w którym mogła ingerować w kody, bo zdjęcia są oczywiście kodowane, a więc kody zero-jedynkowe, czyli zapis zdjęcia. Teraz, gdy zmodyfikuje się kod, oczywiście efekt po przetworzeniu przez aparat i wywołaniu zdjęcia daje coś, co nosi charakter niespodzianki, bo zmiana kodu na ogół nie pozwala przewidzieć wyniku. A więc uwaga, zmiana kodu to jest błąd, to jest dokładnie to samo, co mutacja w łańcuchu DNA. Błąd, bo zmiana elementu. Słowo błąd jest zwykle odbierane w sensie pejoratywnym. My wiemy, że wiele mutacji, szczególnie akurat w historii gatunku ludzkiego, jest dla nas korzystnych. Jest to dwoiste. Z jednej strony jest to oczywisty błąd, bo jest to naruszenie istniejącego kodu, a z drugiej strony jest to coś, co może być korzystne bądź niekorzystne. Apologii i egzegezy błędu. Egzegeza jest gorzej, bo to prawie biblijne. A więc próba wyjaśnienia pojęcia. Okazuje się, że ja podam mniej więcej 15 różnych przykładów tego, co się rozumiesz przez błąd. Błąd rachunkowy jest dla każdego oczywisty. Błąd w ocenie własnych możliwości, rozwinięta kategoria błędu. Błąd pomiaru, o którym mówiłem wcześniej, jest typowy dla wszystkich nauk empirycznych, gdzie występuje, jest zupełnie nieunikniony. I tak mówiłem też o błędnych hipotezach w nauce, gdzie pojęcie błędu rozszerza się na coś znacznie więcej. Podałem bardzo, wydaje mi się, interesujący przykład Johannesa Keplera, a więc chyba z Keplerem każdy kojarzy, jeżeli nie nazwę sondy czy teleskopu kosmicznego, to przynajmniej prawa Keplera gdzieś tam się błąkają. A on przez 20 lat życia próbował zbudować wszechświat na bazie tak zwanych brył platońskich. Wydawało mu się, że wszystkie planety są, ich orbity są na sferach. Sfery miały jeszcze mieć specyficzne cechy. Opierał się na, jak na te czasy, bardzo dokładnych obserwacjach tych odebrach. Kłopot w tym, że sam po 20 latach stwierdził i napisał, jakim byłem głupcem. W ogóle nie zauważyłem, że to, o czym pisałem, to muszą być elipsy. a to właśnie Kepler jest twórcą praw ruchów eliptycznych po elipsach.